Фраport з Києва.
211 dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. W Warszawie audycję realizuje Szymon Dąbrowski, a ja się z Państwem witam z Lwowa, do którego wczoraj dotarłem z moim redakcyjnym kolegą Wojtkiem Jankowskim, który siedzi po mojej prawej stronie. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Pawle, a przede wszystkim gorąco witam słuchaczy Radia Wnet.
Jest z nami, jakżeż by mogło zabraknąć w Lwowie, Artur Żak. Witaj, Arturze.
Kłaniam się nisko z deszczowego Lwowa.
Artura, Państwo już mogliście dzisiaj usłyszeć w poranku w Net. Spotkaliśmy się na pięknej lwowskiej ulicy Krzywa Lipa. Tutaj też teraz siedzimy i z tej ulicy dla Państwa będziemy opowiadali o tych ostatnich wydarzeniach w przestrzeni ukraińskiej, ale też rosyjskiej. I zacznę od tego naszego skrótu wiadomości, który przygotowała Daria Hordyjko. W nocy zwolniono 215 żołnierzy ukraińskich. 108 z nich to żołnierze pułku Azow. W ramach wymiany Ukraina przekazała Rosji deputowanego prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna za życie Wiktora Medwedczuka, prywatnie to jest kum Putina, i 55 rosyjskich żołnierzy powróciło do Rosji. Z niewoli rosyjskiej zostali zwolnieni dowódca pułku Azow Denys Prokopenko, Redis, i jego zastępca Światosław Palamar, Kałyna, a także dowódca 36. Samodzielnej Brygady Morskiej Sergii Wołyński, Wołyna. Zgodnie z umową do końca wojny w Turcji przebywać będzie 5 ukraińskich dowódców pod ochroną i gwarancjami bezpieczeństwa prezydenta Erdogana. Nad 1300 osób zostało zatrzymanych w 38 miastach podczas protestów przeciwko mobilizacji Federacji Rosyjskiej. Wcześniej Putin zapowiedział częściową mobilizację w Rosji. Poinformował, że dekret został już podpisany, a mobilizacja rozpoczyna się 21 września. W sumie planuje się zmobilizować 300 tysięcy Rosjan. Po ogłoszeniu przez Rosję mobilizacji Litwa postawiła swoje siły szybkiego reagowania w stan gotowości. Mołdawia zwołała Radę Bezpieczeństwa, a Łotwa i Estonia ogłosiły, że nie udzielą azylu Rosjanom starającym się uniknąć służby wojskowej. Finlandia podjęła decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu wjazdu do kraju dla obywateli rosyjskich. Z powodu ogłoszenia mobilizacji w Rosji zaczęto masowo kupować bilety do innych krajów. W nocy na granicy z Gruzją i Finlandią utworzyły się korki. Kurs rubla poszybował w dół, podobnie jak i notowania na rosyjskiej giełdzie. To wyjątkowa noc, która, jak już mówiliśmy w poranku, wielu Ukraińców pisało, że tej nocy mieli pierwszy raz od 24 lutego w swoich oczach łzy, ale nie smutku, tylko szczęścia, dlatego że powrócili przede wszystkim obrońcy Azowstalu, ale też ukraińscy żołnierze, że mogą wrócić na Ukrainę. No tak jak Państwu powiedziałem, część z nich zostanie w Turcji, ale to oznacza tak czy inaczej, że opuścili rosyjską niewolę. W pewien sposób cieszą też te protesty rosyjskie, chociaż pewnie za chwilę to skomentują moi współgospodarze dzisiejszego raportu z Kijowa. No te protesty uznać, że są bardzo liczne, pewnie nie można. Ale cieszyły też Ukraińców zdjęcia z granicy właśnie rosyjsko-fińskiej i z rosyjsko-gruzińskiej, gdzie po prostu było widać te kolejki uciekających Rosjan. Rosjanie uciekają z kraju, nie stać ich na to, żeby zaprotestować we własnym kraju przeciwko tej barbarzyńskiej polityce Putina, stać ich na bilety do Turcji i innych krajów, do których jeszcze mogą latać, chociaż nie wiem, czy stać, bo te bilety w ciągu kilku godzin poszybowały tak w górę, jak poszybował w dół rosyjski rubel. Panowie, sytuacja rzeczywiście wyjątkowa, może zaczniemy od kwestii uwolnienia ukraińskich jeńców. Arturze, jeszcze poza anteną, no bo to oczywiście też był ten temat ostatniej godziny, jak ze sobą rozmawialiśmy w naszej prywatnej rozmowie. Ty nie wierzyłeś, że tak szybko uda się zwolnić ukraińskich jeńców, i ja też w to nie wierzyłem.
Powiem więcej, ja w ogóle nie wierzyłem, że jakichkolwiek jeńców, szczególnie tych obrońców Mariupola, uda się uwolnić z niewoli rosyjskiej. Faktycznie, jak oni dostali rozkaz poddania się, byliśmy zapewniani, że ten proces trwa. Na początku chciałem w to wierzyć, później zwątpiłem. Teraz widzimy, że jednak ten proces trwał i że te ta procedura ekstrakcji, tak, czyli przeniesienia części żołnierzy na teren niezależny, na teren inny niż kraje konfliktu, jednak w jakiś sposób się udał, co prawda tylko w odniesieniu do dowódców. Początkowy plan był taki, że wszystkich obrońców Mariupola Turcja może przejąć do siebie, nawet były ponoć wysyłane statki w tym okresie, jednak to się nie udało. Pomimo tego, że wszyscy się cieszymy i to jest naprawdę niesamowity symbol tego, to, że zostali, że zostało tych ponad 200 żołnierzy ukraińskich uwolnionych, niemniej jednak trzeba pamiętać, że to jest w sumie około 10% tych, którzy zostali z Mariupola przyjęci przez Rosjan i są przetrzymywani na terenie Federacji Rosyjskiej. Symbol jest bardzo, bardzo znaczący, ale o tych, którzy są nadal jeńcami, o których często nie wiadomo, co się z nimi dzieje, nadal należy pamiętać. Jedną rzecz bym też jeszcze zaznaczył, mówiłeś o reakcji internetu ukraińskiego. Ja obserwowałem też jednocześnie reakcję internetu rosyjskiego, zarówno tych oficjalnych propagandzistów, którzy automatycznie jak jeden mąż dostali tą samą metodyczkę i zaczęli mówić o tym, że są właśnie przedstawicielami narodu, który dotrzymuje się zasad, że ma wartości, że pomimo tam chęci odwetu na tych nazistach ukraińskich, to oni są na tyle litościwi, że ich odpuszczają. Niemniej jednak ten internet mniej oficjalny, te strony, które są przybliżone czy też do najemników z firmy Wagnera, czy też innych firm paramilitarnych, czy też ochotników walczących na Donbasie, często od 2014 roku, to inaczej niż wycie, tego bym nie określił, przepraszam za kolokwializm, ale część z tych bardzo znanych, czy korespondentów wojennych w cudzysłowie, czy też samych najemników, mówi, że to jest rodzaj zdrady, że to ich utwierdza tylko w przekonaniu, że jeńców trzeba likwidować na miejscu, ponieważ później staną się one przedmiotem targów politycznych, a nie po to oni przelewają świętą ruską krew.
Arturze, to bardzo ważny element, bo często szukamy w Rosji tych, którzy mają być tym głosem sumienia rosyjskiego, którzy opowiedzą się przeciwko wojnie, a tu nagle okazuje się, że na przeciwników Putina wyrastają wcale nie ci, którzy potępiają wojnę, tylko ci, którzy w tej wojnie widzą jeszcze za mało brutalności, jeszcze za mało stanowczości i domagają się jeszcze bardziej radykalnych działań. Więc, ale zastanówmy się nad tym faktem z perspektywy państwowej rosyjskiej. Dlaczego Rosja doprowadziła do tej wymiany? Jak to oceniasz, Arturze? Jaki tutaj, czy jest może jakiś haczyk?
To znaczy tutaj wydaje mi się, że wpływ miało ostatnie spotkanie na poziomie właśnie tego spotkania azjatyckiego. Wszyscy dobrze widzieliśmy, w jaki sposób Putin został potraktowany. On musiał się niejako tłumaczyć. To jest rola, do której Putin nie przywykł. To on tłumaczy innym, jak mają się zachowywać. A tutaj on się tłumaczył zarówno przed Indiami, ale przede wszystkim przed Chinami, dlaczego ta wojna nadal trwa. I myślę, że to jest właśnie wymuszone. Putin raczej nie wierzę w jakieś dobre intencje reżimu Putina, tylko właśnie to, że do tego, w jaki sposób został przymuszony między innymi przez Chiny, Indie, no i w dużej mierze przez Erdogana, który coraz bardziej aktywnie rozdaje karty w regionie, który uważa, no w sumie de facto uważa za swój.
Wojtek Jankowski.
Ciekawa jest rola Erdoana. Przypominam, te G jest nieme w tureckim, to jest Erdoğan. Ciekawa jest rola Erdoğana, bo on bardzo zgrabnie rozgrywa i gra swoją rolę tego, który właśnie jest negocjatorem, który ma dobre kontakty z obydwiema stronami i nie wiem, czy pamiętacie, on tu we Lwowie zapowiadał ciąg dalszych rozmów i że doprowadzi do tego, że będą zwolnieni jeńcy, czego oczywiście myśmy tutaj w to nie wierzyli. Uważaliśmy, że to jest taka dyplomatyczna gadka, a tymczasem Turcja jak zwykle gra swoją grę. Nie opowiada się do końca za żadną ze stron i rozgrywa to, no można powiedzieć, znakomicie. A co do samych jeńców z Azowa i nie tylko z Azowa, tych obrońców Mariupola, to chyba nikt nie wierzył. Ja uważałem, że będą albo jakieś nieszczęśliwe wypadki, albo kolejne podejrzane eksplozje, albo procesy pokazowe, więc to akurat zdarzyło się coś, z czego się też nie spodziewałem.
Warto dodać, że przecież część z tych, którzy zostali uwolnieni, część z tych azowców, to też te osoby, które były przetrzymywane w Ołeniwce, która cały czas sytuacja związana z wybuchem i śmiercią przetrzymywanych tam jeńców jest niewyjaśniona. ONZ powołało specjalną komisję, która ma to sprawdzić, co stało za tym wybuchem, czy było to rzeczywiście, był to wybuch wewnętrzny, czy było to uderzenie rakiety. Jeżeli uderzenie rakiety, to czyjej rakiety. Ukraińcy nie mają tutaj żadnej wątpliwości, że był to zamach terrorystyczny, czy akt terrorystyczny ze strony Federacji Rosyjskiej. Uwolnienie tych osób może spowodować, że ta sprawa też w jakiś sposób może być wyjaśniona.
No miejmy taką nadzieję. Niestety minęło na tyle dużo czasu, że ta komisja, która potencjalnie ma dotrzeć na miejsce, ja mam pewne wątpliwości, czy ona będzie miała materiał badawczy, czy na przykład ten barak, te resztki baraku jeszcze dotychczas istnieją. Tutaj bym jeszcze też nawiązał do tego, co mówiłeś a propos poszukiwania dobrych Rosjan. Faktycznie jest taki sport narodowy w Europie, zresztą też na Ukrainie, szukania tych dobrych Rosjan, wyciągania tych pozytywnych wzorców obywateli Federacji Rosyjskiej. I ja święcie wierzę w to, że tacy Rosjanie istnieją. Ja tylko w danym momencie nie widzę takiego sensu. To nic nie daje do dyskusji szukania tych kilku sprawiedliwych. Może Bóg szukał kilku sprawiedliwych, tych 10 sprawiedliwych. Ja uważam, że cywilizowany świat nie ma obowiązku szukania tych właśnie sprawiedliwych. I ci wszyscy, którzy teraz próbują wyjechać z Rosji, którzy przez najbliższe miesiące czy też lata będą szukali możliwości wymigania się od tego poboru, który jest na terenie, tej mobilizacji, który jest na terenie Federacji Rosyjskiej, to nie są przeciwnicy systemu w większości przypadków. Przeciwnicy systemu zostali już dawno zlikwidowani bądź wyjechali już dosyć dawno. To są ludzie, którzy często walczą na kanapie, twierdząc, że Rosja jest wielka, że naród rosyjski jest wielki. Ale nie chcą ponosić konsekwencji tego systemu, czyli pijąc swoje smoothie, swoje macchiato w Moskwie, oni wierzą w potęgę Moskwy, ale tylko wtedy, kiedy za tą potęgę walczy Kałmyk, Jakut czy przedstawiciel narodu Tuwy, tak? Tutaj odniosę się do Szojgu. Dodatkowa informacja, która też nie wiem, czy znalazła się na antenie Radia Wnet. Sobianin w Moskwie zapowiedział, że razem z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w ośrodkach dla uchodźców otwiera punkt mobilizacyjny, który będzie w pełni przystosowany do mobilizacji obywateli, którzy zostali zatrzymani na terenie Federacji Rosyjskiej za nielegalny pobyt. I tym samym on też mówi Moskwiczom, nie przejmujcie się, pijcie swoje smoothie. To dotyczy tylko tych biedniejszych lub czy też nie obywateli Rosji.
Wojtek Jankowski.
Migdałowe smoothie. Być może zaczyna się też ważny proces, bo zauważamy niezadowolenie z różnych stron, tak jakby podgryzanie było i z jednej strony czy Jastrzębie, czy radykałowie, ci nacjonalistyczni Rosjanie, jak powiedziałeś, wyjął i ja podejrzewam, że tak właśnie jest z niezadowolenia, że jak można było azowców wypuścić, bo to przecież byli najgorsi z tych wszystkich ukraińskich obrońców. Oczywiście tu jest cudzysłów, no ale z drugiej strony też widzimy wielkie niezadowolenie i być może zaczyna się ten proces, który Rosja już przeżyła dwa razy w czasie wojen, które okazały się wojnami niezwycięskimi. Przebieg ich był krytyczny dla społeczeństwa rosyjskiego i tu może zaczyna się ciekawy proces, który gdzieś doprowadzi, daj Boże, do pęknięcia władzy. A swoją drogą też ciekaw jestem, jakie będą losy tych 5 wyższych rangą, którzy zostali w Turcji. Jak podejrzewam Erdoğana i Turcję, myślę, że oni się wywiążą z tego egzaminu bardzo dobrze. Myślę, że oni będą w bardzo dobrych warunkach przetrzymywani na terytorium Turcji i czekali do zwycięstwa prawdopodobnie.
Wojtek, tak szybko, uważasz w związku z tym, co powiedziałeś, że Putin popełnił błąd, wypuszczając ukraińskich jeńców?
Zależy, jak na to patrzeć. Znaczy, z naszej perspektywy to zdarzyło się coś nieoczekiwanego i wspaniałego, ale być może to był gest, który tej stronie, która stawiała na niego, właśnie się bardzo nie spodobał. Jakie to ma znaczenie w warunkach państwa totalitarnego, tego tak naprawdę nie wiem, ale może gdzieś do jakiejś erozji, pewien proces rozpoczynać erozji władzy.
o kwestii mobilizacji będziemy rozmawiali w drugiej części audycji. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj jest wyjątkowy też moment dla nas redakcyjny, bo jesteśmy we trzech razem w Lwowie i z Lwowa dla Państwa opowiadamy o tych wydarzeniach w miejscu, które też ma znaczenie dla nas redakcyjne ważne, bo Krzywa Lipa to miejsce, do którego dotarliśmy z Jankiem Oleńskim w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Tutaj przyjechaliśmy pierwszy raz i zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu, które pomógł nam znaleźć Artur Żak i jakoś sentymentalnie też się z nim związaliśmy i teraz za każdym razem, gdy przejeżdżamy przez Lwów, to zatrzymujemy się właśnie na Krzywej Lipie. Raport z Kijowa, czas na piosenkę. Arturze, czego posłuchamy dzisiaj?
Dzisiaj posłuchamy utworu, w sumie nie muzyka, bardziej dziennikarza, bardziej przedstawiciela komediantów, Michaela Szczura, to jest jego alter ego Wintoniwa Romana, utwór Widbytkom Palca. Co jest bardzo ważne, Wintoniw zorganizował naprawdę ogromny konglomerat dziennikarzy i komediantów, stand-uperów i połączył komedię i informacje, czyli przekazuje informacje w sposób bardzo dowcipny, łatwy i wszystkim polecam telewizję Toronto. Jego alter ego polega na tym, że on udaje dziennikarza kanadyjskiego Ukraińca, czyli Michaela Szczura i wielu notabli ukraińskich dotychczas wierzy, że to jest telewizja z Kanady. To jest uczestnik Majdanów, pierwszego i drugiego Majdanu, czyli pomarańczowej rewolucji, a teraz z bronią w ręku walczy na wschodzie. Więc utwór Michael Szczur, Widbytkom Palca.
Ten raport z Kijowa, dzisiaj z Lwowa właściwie, bo jesteśmy we trzech z Arturem Żakiem, z Wojtkiem Jankowskim i opowiadamy o tym, co się wydarzyło. Wszyscy pewnie śledziliśmy dzisiaj do późnych godzin nocnych te wydarzenia. Z jednej strony wymiana jeńców, o której już mówiliśmy, a z drugiej strony kwestia mobilizacji. To są dwa tematy, które są głównymi tematami ukraińskich mediów. 300 tysięcy Rosjan ma być zmobilizowanych. Ukraińcy wątpią, żeby takie siły udało się Rosjanom zmobilizować.
Większość specjalistów twierdzi, że to jest niemożliwe, ale to z tego powodu, że aparat administracji rosyjskiej dotychczas nie wykazał się nadmierną aktywnością przy mobilizacji wcześniejszej, tej mobilizacji ukrytej. Tak jak mówiliśmy wcześniej, kiedy Rosjanie, każdy z regionu tak jakby musiał zgromadzić pewną ilość żołnierzy. Oczywiście to mieli być ochotnicy, ale na różne sposoby oni byli, nazwijmy to, motywowani w cudzysłowie, żeby przystąpić do tej armii. I to się udało dosyć średnio, bo zgromadzono tylko około kilkunastu tysięcy zamiast co najmniej 40 tysięcy żołnierzy rosyjskich w tym rzucie jako odwód po tej bitwie donbaskiej, czyli tej drugiej fazie pełnowymiarowego wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy. Teraz wielu specjalistów twierdzi, że sport narodowy, rosyjski sport narodowy unikania poboru tylko nabierze na sile. System, który jest systemem skorumpowanym, też wykaże się nadmierną aktywnością według specjalistów. I pytanie, jak bardzo Kreml przykręci tak zwane śruby, jak bardzo aparat represji będzie działał na rzecz właśnie wyłapywania tych potencjalnych żołnierzy. Specjaliści oceniają, że rezerwa, ta pierwsza rezerwa, ta rezerwa aktywna, która ma być w pierwszym rzucie rzucona, obejmuje około 60 tysięcy żołnierzy. Rezerwę aktywnej. Z tym, że to mówi papier. Często papier odbiega od rzeczywistości, co niejednokrotnie pokazało ta pełnowymiarowe wtargnięcie na teren Ukrainy. Więc będą uciekać. Miejmy nadzieję, że tak będzie się też działo. Niemniej jednak też ja bym nie lekceważył tej mobilizacji, bo zawsze to jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, mięsa armatniego, ale ono będzie na terenie Ukrainy.
I o to, Arturze, właściwie chciałem się was zapytać, dlatego że mieszkacie obydwaj w mieście, które właściwie każdego dnia chowa swoich obrońców Ukrainy. To jest olbrzymia trauma zachodniej Ukrainy. Wiele osób stąd przecież poszło walczyć jako ochotnicy i dzisiaj niestety wracają jako polegli, więc być może Rosja ma problemy ze zmobilizowaniem 300 tysięcy, ale czy Ukraina ma możliwość odpowiedzi NATO. Wojtek Jankowski.
Mnie to osobiście niepokoi, ponieważ ten potencjał demograficzny, a ostatnio też pojawiły się informacje o demografii ukraińskiej, która okazuje się, że jest bardzo słaba i chyba też nie do końca wcześniej, nawet przed wojną zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak jest źle z demografią ukraińską, więc ja się boję, tak jak się mówi, że zanim gruby schudnie, to chudy umrze. Boję się, że to może być duże wyzwanie. To, co dzisiaj Dmytro powiedział, że zarzucą nas mięsem armatnim, że ten naddatek mięsa armatniego, nazwijmy to po imieniu, może być ciężki do z wyrównania po ukraińskiej stronie.
Wojtku, wczoraj przejeżdżaliśmy granicę polsko-ukraińską, nie widzieliśmy uciekających Ukraińców, bo nie ma takiej skali uciekających Ukraińców, nie ma takiej sytuacji, jak teraz jest w Federacji Rosyjskiej, ale za to widzieliśmy potężne kolejki tirów, które do Polski nie mogą wjechać.
Gigantyczna kolejka, w pewnym momencie uznaliśmy, że ona się już rozładowała, bo ona się po chyba 2 kilometrach skończyła i uznaliśmy, że jak gdyby ten problem w masie innych już jest rozwiązany, ale okazało się po przejechaniu chyba 2 kilometrów następnych, że ta kolejka się ciągnie, że ona jest po prostu przystopowana w pewnym momencie. Tak, ukraińskie służby graniczne organizują ruch przy granicy i to było ponad 10 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam. Myśmy liczyli 20 kilometrów. Tirów, cystern, a jeżeli się coś z tym nie zrobi, to uważam, że to jest sytuacja katastrofalna i z jednej strony i dla Ukrainy, która wiemy, w jakiej jest sytuacji, ale z drugiej strony to przecież też towary, które do polskiego konsumenta, czy to ty rozmawiałeś kiedyś z wykonawcami, to jest podwykonawca od okien, tak, produkcji okien, że do polskich producentów też nie trafiają ważne części do produkcji, także tak naprawdę wszyscy na tym tracimy i coś trzeba z tym zrobić.
A wczoraj też rozmawialiśmy z osobą, która z kolei wiozła towary, to były chyba jakieś poduszki, które częściowo były właśnie robione w kooperacji polsko-ukraińskiej. Kierowca mówił nam, że stoi ponad 3 doby i obciążał odpowiedzialnością polskie służby celne za tę sytuację.
Zdecydowanie, jeżeli się rozmawia z ludźmi, zazwyczaj mówią o tym, że to jest wina po polskiej stronie. Ja nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj strajku włoskiego, ale to tak wygląda.
Jest też za mała ilość urzędników, zarówno celnych, jak i na przykład sanitarnych. Na to się powołują, ale chciałem powiedzieć zupełnie coś z innej beczki. Daria Gordijko przed chwilą umieściła informację, że Andriy Kostin, prokurator generalny Ukrainy, poinformował, że pracują ze swoimi sojusznikami o wymianie jeńców wszyscy na wszyscy. Więc miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie też zaskoczą nas bardzo pozytywne informacje właśnie w tej materii.
To dobra informacja, chociaż warto przypomnieć, że od 2014 roku nigdy nie uzyskano takiego stanu, żeby wszyscy Ukraińcy, obrońcy mogli na Ukrainę powrócić. Monika Andruszewska, nasza koleżanka dziennikarka, zajmuje się losem jeńców przetrzymywanych od 2014 roku, zajmuje się też losem rodzin tych osób, które są w niewoli. Wielokrotnie ten temat podnosiła, że jednak cały czas do domu wiele osób nie może wrócić. Rosja często się po prostu też nie przyznaje, że niektóre z tych osób przebywają na terenie Federacji Rosyjskiej. Być może los części z tych osób jest jeszcze bardziej tragiczny niż to, co wydaje się rodzinom lub jakie informacje posiadają rodziny. Wojtek Jankowski ruszy dzisiaj ze mną w dalszą drogę do Jaremczy, gdzie będą spotkania polsko-ukraińskie 15.
Postawiłeś mnie prawie przed faktem dokonanym, bo ja cały czas się zastanawiałem, czy jechać. Uważałem, że nie ma takiej potrzeby, ale zostałem już zapowiedziany, więc chyba nie mam wyjść. I wyruszę z tobą dzisiaj o 13 w kierunku gór do Jaremcza.
Mam w tym osobisty interes, to będzie po prostu miłe towarzystwo w drodze do Jaremczy. Raport z Kijowa, dzisiaj z Lwowa. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Żegna się Artur Żak,
Wojciech Jankowski
i Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Paweł Bobołowicz z Wojtkiem Jankowskim wczoraj przekraczali granicę polsko-ukraińską. Jaka jest sytuacja na granicy?
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Tak, witam serdecznie, witam ze Lwowa. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, wczoraj przejechaliśmy granicę, dotarliśmy do Lwowa, no i niestety ze smutkiem musimy stwierdzić, że ta sytuacja na granicy wciąż pozostaje co najmniej skomplikowana. Kolejka wjazdowa na Ukrainę zmniejszyła się w stosunku do tego, co było wcześniej, ale kolejka wyjazdowa z Ukrainy, czyli wjazdowa do Polski, miała ponad 20 kilometrów, to samochody ciężarowe, ruch osobowy był zdecydowanie mniejszy. Gdy rozmawialiśmy wczoraj z kierowcami, poinformowali nas, że oczekują na przejazd przez granicę trzy doby. Trzy doby stoją tiry, które z Ukrainy wyjeżdżają też z towarami, które są niezbędne także w Polsce, bo to wśród tych towarów, które były przewożone, jest wiele różnego rodzaju elementów kooperacji polsko-ukraińskiej, albo są to montowane towary montowane produkty, które częściowo wjeżdżają na Ukrainę, później już montowane wjeżdżają do Polski. Ktoś na to czeka, ktoś za to płaci. Oczywiście sytuacja, która jest na granicy, te wielkie kolejki powodują, że rosną niesamowicie ceny przewozu przez granicę. Ten sam odcinek, przejazd tego samego odcinka po stronie ukraińskiej i przejazd na terenie Unii Europejskiej, to jest różnica kilkudziesięciu razy. O wiele drożej właśnie jest po stronie ukraińskiej. Kierowcy po prostu i firmy transportowe nie chcą wozić towaru, bo to właściwie nie jest wożenie, tylko oczekiwanie w fatalnych warunkach, dramatycznych warunkach też sanitarnych na granicy. Przypomnę, że po protestach kierowców i przedstawicieli firm transportowych na granicy wprowadzono pewne zmiany na granicy polsko-ukraińskiej. Między innymi wydłużono czas pracy służb fitosanitarnych, no ale niestety nie rozwiązano kluczowego problemu, o którym mówią właściwie wszyscy, mówili nasi rozmówcy, nie tylko kierowcy, ale też osoby, które doskonale znają tę granicę, ale też osoby, które nieoficjalnie wypowiadają się, a są pracownikami, którzy na co dzień pracują na granicy. Wskazują, że podstawowym problemem na granicy pozostaje opieszałość polskiego urzędu celnego, pracowników służby celno-skarbowej, którzy w ten sposób prowadzą włoski strajk. Służba celna nie może strajkować, ale pozostaje w sporze z rządem już od dawna, od wielu lat, i w ten sposób, wykonując perfekcyjnie swoje obowiązki, perfekcyjnie w tym znaczeniu, że bardzo długo, powoduje sytuację, która wpływa nie tylko na stan relacji gospodarczych i handlowych na granicy polsko-ukraińskiej, ale niewątpliwie też na kwestie bezpieczeństwa. Niestety, po tym wczorajszym przejeździe z Wojtkiem Jankowskim, no musimy stwierdzić, że sytuacja daleka jest od normalności, a już nie mówiąc o tym, że daleka jest od stwierdzeń o takim strategicznym znaczeniu relacji i kontaktów polsko-ukraińskich, bo po prostu gdy się popatrzy na tę granicę, to ma się świadomość, że tkwimy gdzieś w dalekich latach 90. Co ciekawe, nasi rozmówcy zwracają uwagę, że coraz częściej w związku z tym, że tak wygląda sytuacja na granicy, wybierają szlak przez Węgry, które przecież, jak wiadomo, przyjazne szczególnie Ukrainie w tej sytuacji nie są, a może okazać się, że na całej tej sytuacji właśnie skorzystają.
A po stronie ukraińskiej jak wygląda sytuacja na granicy?
To właśnie ta kolejka 20-kilometrowa to jest wjazd od strony ukraińskiej do Polski, bo to jest spowodowane blokadą po polskiej stronie. Natomiast wjazd na Ukrainę, ta kolejka jest zdecydowanie krótsza, chociaż tutaj też jest ciekawy element. Nieoficjalnie nasi rozmówcy mówią o tym, że ukraińscy celnicy też sięgają po element takiej opieszałości, wydłużenia pracy, kontroli dokumentów jako element w negocjacjach ze stroną polską, no i wskazując na pewnego rodzaju odpowiedź na te działania. Ale warto zaznaczyć, że zarówno polscy, jak i ukraińscy kierowcy, no wspólnie twierdzą, i te osoby, które na co dzień znają granice, że jednak główne narzędzie do rozwiązania tego problemu cały czas tkwi po stronie polskiej.
Rycerze, czy drużyna wschodnia Radia Wnet spotka się w Jaremczy? I Paweł Bobołowicz, Wojtek Jankowski, Dmytro Antoniuk, Artur Żak, czterech pancernych dziennikarzy, którzy tam pojadą, po co?
To muszę sprostować od razu. Niestety Artur Żak będzie musiał pozostać we Lwowie, ale dzisiaj bez Dmytra na razie. Spotkamy się we Lwowie i zapraszam Państwa już za godzinę do wysłuchania raportu z Kijowa, który dzisiaj w dużym stopniu będzie z Lwowa. W Jaremczy już jest z kolei Dmytro Antoniuk, z którym spotkamy się dzisiaj po południu, bo tam odbywają się 15 spotkania polsko-ukraińskie. To wydarzenie ważne, istotne w środowisku osób, które współpracują, które działają w tej płaszczyźnie polsko-ukraińskiej. Co roku spotkania w Jaremczy poświęcone różnym zagadnieniom. W tym roku przede wszystkim oczywiście główny temat to jest kwestia wojny, ale w różnym wymiarze. I w wymiarze humanitarnym i gospodarczym, i w wymiarze militarnym. Prezentacja też najnowszych publikacji. Tradycyjnie takie wydarzenie ma miejsce w tych spotkaniach jaremczańskich. No, spotyka się grono osób, które wpływa albo ma możliwość wpływania, albo oceny relacji polsko-ukraińskich. To zawsze jest dobry moment na to, żeby podzielić się opiniami. My na pewno będziemy też mówili o tych kwestiach granicznych. Zresztą pewnie polscy uczestnicy, wszyscy, którzy przyjadą, będą mieli możliwość przekonania się na własnej skórze, jak ta granica w tym momencie wygląda, i pewnie ten temat też na forum powróci. No i cóż, forum ma też taki zawsze jeden bardzo ważny element symboliczny. W czasie tych spotkań polsko-jaremczańskich jest wyprawa na szczyt karpacki po Piwan. To tam znajduje się stare przedwojenne polskie obserwatorium, które zniszczone w czasach sowieckich teraz na nowo powraca do swojej roli w pewnym sensie, bo już nie jako obserwatorium, ale jako baza pogotowia górskiego, ukraińskiego pogotowia górskiego. Projekt odnawiania tego budynku obserwatorium to polsko-ukraiński projekt. No cóż, zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda też w czasie wojny. Myślę, że w tym roku spotkania w Jaremczy rzeczywiście mają bardzo ważny element symboliczny. Przypomnijmy, że właściwie większość wydarzeń o charakterze międzynarodowym no początkowo w ogóle była odwołana, a teraz odbywa się głównie w formacie online, a jednak na te spotkania wiele osób przyjedzie bezpośrednio i to spotkanie w Jaremczy odbędzie się w takim wymiarze fizycznym. Wreszcie będzie można się spotkać, ocenić tę sytuację, porozmawiać, być może też rekomendować pewne zalecenia, co można zrobić lepiej w przyszłości w naszych relacjach. Na pewno będzie też mowa o traktacie polsko-ukraińskim, na który nowy traktat chyba wszyscy czekamy.
To prawda, nie czterech pancernych, i to może dobrze, Artura Żaka serdecznie pozdrawiam, ale trzech muszkieterów spotka się w Jaremczy: Paweł Bobołowicz, Wojtek Jankowski i Dmytro Antoniuk, którego korespondencję dzisiaj w poranku Państwo słyszeli, a Pawła, Wojtka i Artura usłyszą Państwo o godzinie 9.30 prosto z Lwowa.
Jeżeli pozwolisz, Krzysztofie, bo wspomniałeś o Arturze, a właśnie Artur już dotarł na spotkanie, bo będziemy przygotowywać się do raportu z Kijowa, i w tym momencie właśnie go spotkałem na jednej z najpiękniejszych lwowskich ulic, na Krzywej Lipie. Także to jest ten moment, kiedy Artur może powiedzieć dzień dobry naszym radiosłuchaczom.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam wszystkich słuchaczy właśnie z Krzywej Lipy, na której jest właśnie Krzywa Lipa, czyli duże drzewo krzywe i jest lipą.
I tak to tutaj wygląda.
Krzywa Lipa, miejsce nam znane. To w takim razie, Pawle, poproszę Artura, żeby krótko ocenił sytuację polityczną w związku ze wszystkimi zdarzeniami, czy to w Nowym Jorku, czy to w Moskwie, czy to w Kijowie.
Muszę przekazać Twoją prośbę, ponieważ Artur nie ma słuchawek, które umożliwiłyby usłyszenie Twojego pytania. Krzysztof pyta się, przeprosić o ocenę sytuacji politycznej, o tych wydarzeniach w Moskwie, Nowym Jorku, Kijowie, to co wydarzyło się i wydarzy się w ciągu najbliższego czasu.
W ciągu najbliższego czasu nikt nie wie tak naprawdę, co się wydarzy. Każda osoba, która będzie stawiała jakieś bardzo śmiałe przewidywania, moim zdaniem wprowadza ludzi w błąd. No musimy zaczekać, musimy zobaczyć, jak ruszy ta mobilizacja w Rosji, która nie jest mobilizacją, ale trzeba zaznaczyć, że ta ukryta mobilizacja trwa już od wielu miesięcy. Już 4 miesiące temu było postawione zadanie regionom, tym 80 regionom rosyjskim, na zgromadzenie co najmniej po jednej grupie batalionowo-taktycznej z każdego regionu. No udało im się zgromadzić co najwyżej kilkanaście tysięcy, jeżeli się nie mylę, około 16 tysięcy żołnierzy i ich jakość zarówno pod względem wyposażenia, jak i materiału ludzkiego, powiem tak kolokwialnie, pozostawiała dużo do życzenia. Więc zobaczymy, co się odbędzie teraz właśnie też w Nowym Jorku, jaka będzie reakcja świata, ale z trzeciej strony Rosja rzadko kiedy reaguje na reakcję świata.
Arturze, w tej nocy pierwszy raz Ukraińcy mówili, że pojawiły się w ich oczach łzy, ale nie łzy żalu, tylko łzy szczęścia.
No, myślę, że tak się wydarzyło. Jak śledziłem internet, każdą minutę, kiedy dochodziły do nas informacje o zwolnionych ukraińskich żołnierzach, to jest naprawdę jedna z większych wymian żołnierzy. Dodatkowo to, że to są żołnierze w większości przypadków, którzy bronili Mariupola. Zdecydowana większość tych żołnierzy to są żołnierze m.in. pułku Azow, a czy też piechocińców morskich, wszystkich tych, którzy byli właśnie w Mariupolu do końca. To tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że jeszcze wielu, wielu ukraińskich żołnierzy przebywa jako jeńcy w Federacji Rosyjskiej i na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską.
To ja może tylko Państwu powiem, że wczoraj z Arturem internetowo pożegnaliśmy się gdzieś około godziny 20, ale późniejsze wydarzenia spowodowały, że obserwowałem nasze wewnętrzne grupy radiowe, grupy, gdzie dzielimy się informacjami ze wschodu i ta aktywność Artura i pozostałych osób trwała do późnych godzin nocnych. Podejrzewam, że nie tylko ci anonimowi Ukraińcy mieli łzy szczęścia w oczach, ale wszyscy my, którzy po prostu śledzimy te wydarzenia, naprawdę bardzo ważny moment od początku wojny, powrót 215 ukraińskich jeńców. Nie wszyscy wrócą jednak do ojczyzny. Pięciu przywódców, dowódców Azowstali pozostanie w Turcji pod bezpośrednim nadzorem Erdogana, ale to tak czy inaczej oznacza, że udało im się opuścić rosyjską niewolę.